Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy w Europie i w Polsce to temat naszego dzisiejszego spotkania. O kryzysie chcemy mówić. Czy rzeczywiście akurat dotyka on tych trzech warstw naszego życia?
No, czyli wszystkich praktycznie, bo jak weźmiemy warstwę społeczną, no to się rozkłada i na kulturowe kwestie, religijne i tak dalej. A gospodarcze w takim najbardziej wyrazistym dzisiaj sensie, bo pamiętajmy, że w Europie o tym się głównie dzisiaj mówi, o tak zwanym kryzysie finansowym. Oczywiście to jest problem życia ponad stan. Ta Europa, która wydaje jakieś mnóstwo pieniędzy na różnorakie biurokracje, różnorakie techniki jak gdyby pogłębiania tak zwanej integracji, w pewnym momencie popadła no coś w rodzaju takiego zadłużenia, które przyszłe pokolenia muszą spłacać. Zresztą my jesteśmy dokładnie w takiej samej dzisiaj sytuacji, tylko powiedzmy nieco jest to leczone na zasadzie takich doraźnych prób przesuwania czy sztucznego tam zapisu tych długów w taki sposób, żeby one nie dotknęły nas akurat tuż przed wyborami. I kwestia jest tego typu, że ten kryzys gospodarczy dotyka takie kraje jak Portugalia, jak Hiszpania, w jakimś sensie Włochy, no i przede wszystkim też Wielka Brytania, i to idzie pewną falą. I na tym tle dzieją się pewne procesy tak zwane ozdrowieńcze. To one są zwane ozdrowieńczymi. Ozdrowieńcze byłyby wtedy, gdybyśmy rzeczywiście zaczęli jak gdyby racjonalnie to wszystko, tym wszystkim gospodarzyć. I gdyby rzeczywiście cały projekt nie był ściśle biurokratyczny, ale jakoś racjonalny, nastawiony na powiedzmy życie społeczne, a nie na kreowanie zupełnie sztucznych, różnorakich kwestii. Jeśli nawet się przyjrzymy wielu funduszom wydawanym w Polsce na wszelakie dziwaczne szkolenia, to już można się o tym marnotrawstwie wiele powiedzieć, a na potrzebne kwestie nie ma. A leczenie jest poprzez centralizację. Otóż mało kto w Polsce dzisiaj o tym mówi, ze względu na cały zgiełk i hałas medialny, ale pomysł jest na to, ażeby stworzyć rząd gospodarczy w Europie poprzez tak zwany pakt stabilizacji. Samo wprowadzenie waluty euro, bo to głównie w strefie euro mamy do czynienia ze źródłami tego kryzysu, miało taki charakter ideologiczny, miało taki charakter, byśmy powiedzieli, polityczny i nie pasowało ekonomicznie do tego, co zwiemy gospodarką poszczególnych krajów. Natomiast w tej chwili, ze względu na to, że głównym czynnikiem, który cały czas w tym kierunku są Niemcy i Francja, ale przede wszystkim Niemcy, że główne środki finansowe na to mają Niemcy, te pieniądze, które na stabilizację tego powiedzmy kryzysu, czy też wygaszenie tego kryzysu się pojawiają, one mają być za coś, a tą ceną jest centralizacja poprzez tak zwany pakt stabilizacyjny, czyli stworzenie quasi rządu gospodarczego w Europie, który będzie kontrolował wydatki, który będzie kontrolował podatki, który nawet sobie uzurpuje w przyszłości możliwość określania wieku emerytalnego, no to jest po prostu naprawdę rząd przesunięty w drugą stronę. Co oczywiście redukuje absolutnie suwerenność i co w ogóle jest zastanawiające i wręcz przerażające, że nasze władze zdecydowały się w to wejść, mimo tego, że nie jesteśmy w strefie euro. No to już są jakieś takie kosmiczne ekwilibrystyki w tej chwili.
Unia Europejska jako jedno mega państwo, czy ta koncepcja nie jest już w swojej naturze kryzysogenna?
No oczywiście, że jest. Dlatego, te kryzysy, z jednej strony jest kryzysogenna, a z drugiej strony kryzysy, które powoduje, są leczone tym samym, co to spowodowało, bo wyobraźmy sobie w tej chwili, że odpowiedzialność za budżety poszczególnych krajów przejmie centrala w Brukseli, czyli realnie Niemcy, no bo one głównie dają pieniądze na stabilizację. To protesty społeczne, które wybuchną w Europie, mogą mieć kontekst narodowy, a już wybuchają, to będą mieć kontekst międzynarodowy. To ktoś pojedzie do Berlina albo do Brukseli i powie, co wy robicie z naszym życiem, co wy robicie z naszą pracą i tak dalej.
Ale wspomniał pan, panie profesorze, że centralizacja jest tym lekiem na to zło.
Tak, jest to widziane.
Jak ona pojęta jest ta centralizacja?
Znaczy, ostatecznie, moim zdaniem, skoro rząd gospodarczy to jest i rząd polityczny, w dzisiejszych czasach to są dwie równoległe kwestie. kwestie. Zresztą, tak jak mówię, ten kryzys w Europie ma różnorakie wymiary. Proszę zauważyć, że możemy przejść oczywiście, ten wymiar gospodarczy jest taki najbardziej odczuwalny. My dzisiaj to odczuwamy w postaci tak zwanej drożyzny. My dzisiaj to odczuwamy w postaci potężnej dziury budżetowej, całej dyskusji i konfliktu wokół otwartych funduszy emerytalnych. Ale pamiętajmy, że to są różnorakie piętra jego. Skutkiem na przykład kryzysu kulturowego jest zapaść demograficzna. To, co się dzieje w przestrzeni życia tak zwanego emerytalnego, czy tych kwestii emerytalnych, że nie ma dostatecznych pieniędzy na to, żeby powiedzmy utrzymywać emerytów już istniejących, a w perspektywie tych emerytów będzie więcej, to jest wynik tak zwanej zapaści demograficznej. W różnych krajach u nas też. Skoro mówi się wszędzie, to jest problem gospodarczy, ale on jest społeczny zarazem, że należy podnieść wiek emerytalny, no to jest skutek właśnie wcześniejszych zaniedbań. One są w dziedzinie ekonomii, w szczególności u nas, ale one są przede wszystkim w dziedzinie kultury. To znaczy to, co przeorało Europę wzdłuż i wszerz, czyli ten tak zwany socjalizm, czy jak ktoś woli, komunizm kulturowy z lat 60., on owocuje dzisiaj tym, co się zwie właśnie zapaścią demograficzną, a to skutkuje z kolei ekonomicznie. Ja zupełnie niedawno, będąc w Hiszpanii, na takim wyjeździe naukowym, miałem okazję przyjrzeć się temu, w jaki sposób, no tam naprawdę socjaliści rządzą, ale to tacy w niektórych wydaniach wręcz spod sierpa i młota, no tam się spotyka na ulicy Czerwonej.
Ekstrema socjalistyczna.
Dokładnie, tam na ulicy przy tych demonstracjach, które widzimy czasem w telewizji, spotyka się normalnie grupy z czerwonym sztandarem, z gwiazdą sowiecką, z sierpem i młotem i z napisem odrodzony komunizm. To jest normalna rzecz na uniwersytetach, czy na ulicach. Normalna w cudzysłowie. Oczywiście ten komunizm kiedyś próbował zagościć w Hiszpanii końcem lat 30., natomiast teraz w tej takiej przetworzonej formie rewolucji kulturowej to występuje. Rewolucja kulturowa tak głęboko weszła i w uniwersytety, i weszła przede wszystkim w obyczajowość, że trudno jest, niektórzy już w tej chwili jak gdyby zauważyli jej negatywne skutki w przestrzeni właśnie kultury. Kiedy mówią multikulti zbankrutowało. To powiedziała Angela Merkel, to powiedział prezydent Sarkozy, to powiedział Cameron. To praktycznie wszyscy widzą, że ta integracja, czy próba integracji na podstawie nie chrześcijańskiej kultury klasycznej Europy, ale na podstawie tak zwanej rewolucji kulturowej nie wychodzi. To znaczy te grupy, które miały się asymilować w prosty sposób, nagle się dezintegrują i zaczynają się rywalizacje, co przy kryzysie gospodarczym, czyli mamy te piętra, kryzys kulturowy, kryzys społeczny i przy kryzysie gospodarczym musi generować konflikty. I to widać w wielu krajach. A więc pytanie jest, czy w tym momencie ta Europa się obudzi, czy nie? Proszę zauważyć, że rząd nasz, który w jakiś sposób próbuje się odnaleźć w tej Europie i sami wisi na takich bardzo chybotliwej tej dźwigni i wie doskonale, czy czuje doskonale, że jego poparcie spada, próbuje się ratować w tej przestrzeni europejskiej, realizując nie tylko strategiczne pomysły te ekonomiczne typu, że Niemcy wymyślili rząd gospodarczy i my w to wchodzimy, nie mając euro. Ale na przykład próbuje udawać lub być po prostu takim reprezentantem lewackich pomysłów, typu, no przecież zupełnie niedawno ogłoszone tak zwane parytety w ordynacji wyborczej, przecież zupełnie niedawno wprowadzona ustawa o zakazie klapsa, czyli uderzająca w rodziny. A to są typowe pomysły tam gdzieś idące, które wynikają z pewnej wizji, że jednak wspólnoty klasyczne typu rodzina, typu kościół, że one absolutnie są totalitarne i trzeba je zdezintegrować. To są dokładnie stąd brane kwestie. Czyli udawanie pewnej lewicowości na modłę europejską po to, żeby tam uzyskać wsparcie.
Czyli standardy, które kreuje Unia Europejska, nie zastąpią wartości?
No w żaden sposób. Znaczy jeśli Unia, czy kraje, bo widzimy, że ta Unia jest mitem dla wielkich. Wielcy, kiedy idą na wojnę w Libii, to absolutnie nie liczą się z tym, co zwiemy solidarnością. Nikt się nie liczy z jakimś ministrem spraw zagranicznych Ashton, czy tam z prezydentem Unii, po prostu podejmują suwerenne decyzje. To jest dla małych. Rząd w Europie jest dla małych. Znaczy dla
Unii Europejskiej.
Tak, dokładnie. To jest dla tych, żeby się, powiedzmy, zarządzać jak gdyby tymi mniejszymi państwami, ale wielkie się nie liczą, bo one na to płacą i one sobie rozgrywają swoją grę. Natomiast jeśli w tej Europie nawet te głosy, bo to już nawet polityków się pojawiają, nie zadziałają na poziomie byśmy powiedzieli, otrzeźwienia, czyli tej metodycznej walki z kulturą chrześcijańską, metodycznej i przez wiele lat, no to naprawdę ten kryzys ma bardzo różnorodne elementy i będzie tylko się pogłębiał. To znaczy Europa zadłużona niebotycznie. Co z tego, że Niemcy dopłacą tam do jakiejś stabilizacji? Przecież ten źródła tego problemu są niezmienne. To, że się wymusi na krajach oszczędności doraźne, to będzie generować konflikty społeczne, to będzie wysadzać rządy w poszczególnych krajach. To nie jest droga, która absolutnie ustabilizuje tą sytuację gospodarczą, zwłaszcza, że jest dziura demograficzna, a napływ emigrantów nie idzie na sposób czysto spokojny. On po prostu generuje kolejne piętrzące się różnorakie problemy. I to jest...
Czy ten napływ emigrantów i te... zawirowania demograficzne, one są spontaniczne, czy są też jakoś kreowane przez wewnętrzne czynniki w Unii Europejskiej?
Znaczy z pewnością, to było od lat 70. przynajmniej, próba zasypywania tej dziury demograficznej, próba asymilacji. Przy czym asymilacja była widziana, że to się uda na sposób taki... przyjmie się ludzi na przykład z krajów islamskich i oni ni stąd ni zowąd zostaną relatywistycznymi liberałami, którzy będą żyć na sposób, byśmy powiedzieli, swobodny, wolny i bez żadnych obciążeń moralnych. To oczywiście tak planowano, że na tym tle się asymilacja dokona, ale to nie jest żaden wzór dla tych ludzi i to gdzieś powoduje różnorakie problemy. Ja mówię, to nie jest już tylko diagnoza socjologa, politologa, historyka, polityka, to jest już diagnoza najwyższych czynników państwowych w kluczowych państwach Unii.
Wspomniał pan, panie profesorze, że wspólna waluta dla Unii Europejskiej jest jednym z przyczyn takiego galopującego, postępującego kryzysu, a wiemy o tym, że przygotowywana jest wspólna waluta światowa.
No, to już jeszcze ciekawsze. Dlaczego to jest tym galopujące? Ponieważ waluta nie ma pokrycia dzisiaj w złocie. To nie jest towar, tak jak kiedyś, że walutą był towar, na przykład złoto, czy tam srebro, czy...
Nie miała wartość jakąś.
Dokładnie, sama w sobie. Wymierną sama w sobie. Waluta jest wirtualną, polega na zaufaniu do poszczególnych gospodarek. Jeśli jest wspólna, a są poszczególne rządy gospodarcze w poszczególnych państw, to kryzys finansowy, zadłużanie się jednego państwa generuje kryzys walutowy w innych, bo to jest ta sama waluta, czyli jej dewaluacja ze względu na kryzys w jednym automatycznie odbija się na wszystkich. W związku z czym automatycznie zmierza to do tego, to opanujmy to w tych mniejszych państwach poprzez państwa silne, poprzez rząd, bo inaczej nam się to wymknie spod kontroli i rykoszetem uderzy w nas. I w tym momencie zaczynamy centralizować coraz bardziej, czyli wielcy zaczynają przejmować władzę nad mniejszymi. Tylko do jakiego momentu?
I teraz to jest dobre?
No tak się twierdzi.
Teraz to jest dobre, a my jeszcze pamiętamy, przepraszam, że wchodzę w słowo, planowaną gospodarkę PRL-owską, która była mocno też scentralizowaną.
No to teraz
to było złe.
To było złe, teraz to jest dobre. Nawet podaj Janusz Lewandowski powiedział, że ten model niemiecki zarządzania Europą jest nam nawet na rękę, bo jest dyscyplina w finansach, bo są pewne rzeczy. Tak gdzieś media donosiły o tego typu wypowiedzi europejskiego, ale i polskiego zarazem polityka. W związku z czym sytuacja jest o tyle bezrefleksyjna u nas, że praktycznie nie podejmuje się, przynajmniej rząd, debaty i zgłasza akcesy różnorakie. To znaczy, bo wiadomym jest, że tu jest też pewien problem układania nowego budżetu Unii. Niejako w domyśle, oczekując, że dadzą nam z Brukseli, czyli z Berlina, pewne pieniądze dodatkowe na nakręcenie...
No moment, panie profesorze, z tego co widzimy, to na razie to dadzą nam, ale kary za to, że nie wykorzystujemy. Zabiorą to, czego jeszcze nie dostaliśmy, co nam obiecano i nałożą jeszcze karę, że nie wykorzystaliśmy.
Ale nadzieja, jak to mówią, jest matką różnych tam ludzi, prawda? Więc tu jest, koło jest dosyć zamknięte, bo tu są pewne inwestycje porozpoczynane. Tu jest dziura budżetowa w kraju. Niespecjalnie jest jakikolwiek pomysł. Być może też z tego powodu, że nasza scena polityczna jest sterowna od zewnątrz. Nie jest chociażby poprzez strukturę własności mediów, poprzez strukturę banków. Proszę zauważyć, że nawet pojawił się w tej debacie naszej finansowej, on to dziś umknęło na boku, pojawił się problem, jak kto, powiedzmy, jest tym właścicielem banków, że to nie jest bez znaczenia. Już wielu zaczęło o tym mówić. Nawet niektórzy obecni politycy zaczęli mówić, to zróbmy koncern finansowy Polski z połączenia PKO BP i PZU. A bo co? Bo te niby prywatne banki nagle działają nie w tą stronę, to znaczy wspierają nie ten kapitał tutejszy, ale zewnętrzny.
Profesor...
A więc po prostu problem rządu jest taki, że on nie ma mocnych filarów nawet gdyby chciał w kraju do oparcia się, żeby mógł swobodnie funkcjonować na scenie politycznej. Jest jak gdyby zależny od zewnątrz. I to te gesty, no oczywiście można spekulować i można się dyskutować, czy my powinniśmy być w Libii. To jest jak gdyby osobny temat, ale gdybyśmy podejmowali suwerenną decyzję, to jest jedna rzecz. Ale wielu ocenia to, że się zachowujemy analogicznie jak Berlin. Po prostu wpisując się w kontekst ich zachowań, ze względu na to, żeby no, pokazać w całym tym podzielonym świecie europejskim, bo on też ma strefę wpływów, że jesteśmy tutaj, a nie gdzie indziej.
No właśnie, jeżeli chodzi o strefę wpływów, czy Polska nie jest takim terenem, terytorium i krajem, na którym się rozgrywa walka o strefy wpływów? No, profesor Zybertowicz mówił o całym systemie zagrożeń niejawnych i o agenturze wpływów, która rozpracowuje poszczególne sektory naszego życia właśnie społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturowego również.
Kulturowo nie jesteśmy suwerenni, bo mówiłem o strukturze mediów. One generują głównie procesy kulturotwórcze. Więc i tutaj są bardzo silne naciski ideologiczne. To bezwzględnie, to widać w każdej w takich wzorcach, które są pokazywane.
ITI, Polsat i TVP to są główni gracze medialni
obecnie
na rynku.
No tak, ale to gdybyśmy poszukali gdzieś tam, powiedzmy TVP, no to podległy rządowi, ale czy większości. Natomiast jeśli weźmiemy tych graczy medialnych i poszukali ich korzeni, to znajdziemy gdzieś tam PRL-owskie korzenie i to jest bardzo istotna rzecz.
W raporcie ministra Macierewicza.
Proszę zauważyć jeszcze jedną taką kwestię. W jaki sposób modelowana jest polska scena polityczna pod ten kryzys, który jest? Ona jest modelowana bardziej na lewo niż nawet jest w tej chwili. To znaczy głównym czynnikiem partyjnym na scenie politycznej jest SLD i to jest promowany ten model. Dlaczego? Pierwotnie było takie zjawisko jak Janusz Palikot i jego ruch. Pierwotnie on się pojawiał medialnie praktycznie codziennie, natomiast wydaje się...
W happeningach politycznych.
W happeningach, ale był ciągle. Proszę zauważyć, że nieco przygasł, a wydaje się, że dlatego, że ten projekt nie wypali, w sensie badań nawet, że jest zbyt radykalny. On jest tożsamy z tym, no w Hiszpanii słyszeliśmy na przykład o zachowaniu młodzieży, bo tej w Madrycie, która wchodzi z tych lewackich środowisk na mszę świętą, rozbiera się i profanuje ją. I to jest jako zjawisko kulturowe. No u nas jeszcze nie do pomyślenia, ale proszę zauważyć, jakie się działy rzeczy przy Krzyżu Warszawskim. A więc ten kierunek był przyjęty, tylko jeszcze nie wypalił. I wydaje się, że główny czynnik partyjny, który jest kreowany jako koalicjant tej platformy po przyszłych wyborach, no jest bezwzględnie SLD. Mówi się o niebotycznych poparciach. Mówi się, że Napieralski to rzeczywiście jakiś tam europejski polityk. To, że ciągnie cały bagaż SLD-owski, to jest inna rzecz, ale no nie ma wyboru. Chce się przesterować, przemodelować tę scenę bardziej na lewo, żeby te projekty kulturowe, które tam są obecne, wszędzie. Mówię od aborcji począwszy, a po różne rozwiązania typu te związki partnerskie. To jest najnowszy pomysł SLD na kryzys w Polsce. Związki partnerskie. Przecież w Polsce nie znajdzie się 16%, tyle się daje niby SLD. Nie znajdzie się tylu zwolenników związków homoseksualnych. Dlaczego oni to robią? Oni po prostu komunikują zewnętrznemu światu. My zrealizujemy ten projekt, który jest na Zachodzie. Nie Palikot. My zrealizujemy. I w tym momencie to jest właśnie sterowanie między innymi sceny polskiej, nie tylko przez ekonomię, że nie mamy finansowych podstaw bytu takiego niezależnego, nie mamy kulturowego i zarazem politycznego. I żeby politycy, chcąc jak gdyby uzyskać w Polsce sukces, próbują się przypodobać wielkim siłom społecznym, kulturowym i politycznym na zachodzie Europy, czy na zachodzie szeroko rozumianym i mówić, my wam zrealizujemy taki piękny socjalizm, jak wy macie. To jest moim zdaniem bardzo widoczne.
Wobec tego, jaką funkcję i rolę spełnia w tym kontekście SLD Platforma Obywatelska?
Platforma jest w totalnym strachu, że może stracić władzę. Zresztą proszę zauważyć cały szereg tych PR-owskich zabiegów, łącznie ze spotkaniem premiera z tym tak zwanym celebrytami, jak to się dzisiaj mówi. Dzisiaj miał spotkanie tam z tymi światem muzyki, tam prawda, różnymi takimi ludźmi, czy ze światem rozrywkowych mediów, żeby osłodzić swój wizerunek, bo jednak to poparcie radykalnie spada. I jest też, bo proszę zauważyć, że są kilka centrów politycznych się ujawnia w tym wewnętrznym konflikcie w obozie władzy, bo to jest Grzegorz Schetyna. Tylko do wyborów moim zdaniem jest zasypany ten spór, który z premierem jest. I to jest promowany na wszystkie możliwe sposoby i otaczany gronem, wianuszkiem osób spod znaku Gazety Wyborczej dawnej Unii Wolności, mówię tylko hasłowo, prezydent Komorowski. Jako ewentualne alternatywy, a co jeśli Platforma na skutek zapaści finansów i kryzysu będzie upadać na dół? A co jeśli premier nie wytrzyma, Tusk nie wytrzyma tego napięcia i zostanie, powiedzmy, przez wiatr z historii zmieciony? Mamy alternatywy. A jeśli by był nawet Tusk, to zmuszenie go do koalicji z SLD jest dla tych, którzy próbują to reżyserować w taki, a nie inny sposób, wydaje się korzystne. Palikot, wydaje się, nie wypali.
Mówi pan o Schetynie Komorowskim i sojuszu SLD Platforma Obywatelska. A o odpowiedzialności za państwo ktoś mówi dzisiaj?
Myślę, że...
O konsekwencjach tego wszystkiego, co się dzieje?
Proszę zauważyć, że... Czy my zaobserwowaliśmy w mediach, jak już naprawdę taką rzeczową debatę, w jakim punkcie w sensie gospodarczym jesteśmy? Czy my mamy jakiś pomysł, jakiś program, jak wyjść z tej spirali zadłużenia, oprócz tego, że liczymy na fundusze europejskie lub ewentualnie na to, że Niemcy
ustabilizują nam? Panie profesorze, liczymy na fundusze europejskie, a nie realizujemy tych funduszy europejskich.
A no to jest inna rzecz. Ale ja mówię o tym braku pomysłu. To, że nie realizujemy z nieudolności, ale zarazem mamy do czynienia...
Czy w tej nieudolności nie ma jakiejś zasady również?
Pewnie jest.
W tej walce wielkich i możnych Unii Europejskiej, czyli krajów tak zwanego twardego jądra, bo kiedyś tak się określali.
No wydaje się, że twarde jądro nie zmierza bynajmniej do decentralizacji, czyli do upodmiotowienia poszczególnych państw w całej strukturze. Takiego procesu nie widać w żadnym momencie. Jeśli bierzemy pod uwagę, nie wiem, czy ktoś zauważył w Parlamencie Europejskim, Nicolas Sarkozy, kiedy zaczął się ten kryzys od Ameryki, on powiedział takie znamienne słowa, że ten kryzys jest zagrożeniem, a zarazem niepowtarzalną szansą, żeby zrealizować nowy etap integracji. Więc pomysł jest taki, że poprzez to poszczególne drobne kraje będą sprzedawać niejako swoją suwerenność. To znaczy nawet za taki, no co się dzieje...
No to kto na tym zyska?
No wielcy. Przede wszystkim ci, którzy rozgrywają. No to mówimy tu o takich krajach jak Niemcy, Francja w innym obszarze. Ale jeśli nas interesuje bezpośrednie otoczenie, to w naszym obszarze w szczególności władza się tutaj będzie koncentrować. Kto ma władzę gospodarczą, nikt tego nie kryje. Ten ma władzę polityczną. To są jak gdyby, jak przyczyna do skutku. To się nie da tego rozerwać.
Żyjemy w kontekście tragicznych wydarzeń w Japonii. I tego wszystkiego, co stało się między innymi z elektrownią atomową. A propos Francji, okazuje się, że w Polsce bezwzględnie będzie budowana elektrownia atomowa. Profesor Szyszko mówił o tym, że przyjechali Francuzi, nawet przyjechali z gotowymi, już upraszczając jego myśl i wypowiedź, z gotowymi projektami, nawet kredytami w ich bankach.
A nie, no to bezwzględnie, znaczy kwestia jest tego typu...
I premier Tusk mówi, że nie ma dyskusji u nas.
No tak, bo znaczy dyskusja moim zdaniem, powiedzmy, na energetyce atomowej to ja się nie znam, wiem, że są te elektrownie wokół nas, w sensie różnych państw, tylko dyskusja moim zdaniem fundamentalna, jeśli bierzemy pod uwagę nasz interes co do struktury energetycznej, powinna być w odniesieniu do tego, jakie surowce mamy, czym dysponujemy, czy my mamy uran i tak dalej. No, te duże, potężne pokłady węgla, które mamy, one zostały na arenie międzynarodowej, tej europejskiej, zdyskredytowane poprzez tak zwane ocieplenie klimatu, w które niespecjalnie już wielu wierzy. Ale jednak polityczne decyzje są na tym tle kreowane i ekonomiczne. Jest ocieplenie, no to nie może być, prawda, spalania takich węgla, no bo wiadomo, że to z tego jest.
Ale są naukowcy, którzy mówią o pirolizie węgla, czy dwutlenku węgla też gdzieś w
ale
ogóle...
Ale nie, są oczywiście różne technologie, a poza tym bardzo wątpliwa sama teza o tym, że jest ocieplenie z tego wzięte. Natomiast to się wszystko bierze, to kto to narzuca, tego typu rozwiązania, że nagle elektrownie atomowe są ekologiczne, a te są nieekologiczne, bo się ociepla klimat. No ktoś właśnie...
Są tak ekologiczne, że wszyscy boimy się tego, czego nie widać, czyli z powietrza.
A no właśnie, no więc kwestia...
Są te szkodliwe pierwiastki.
Ale ojciec tutaj pokazując, że później za tym idą technologie, że ktoś będzie budował, że za tym idą po prostu pieniądze. No i tu się nie ma co czarować. Tylko kwestia jest tego typu, że jeśli my nie mamy silnych, umocowanych w Polsce suwerennych własnych władz, które są w stanie niezależnie podejmować decyzje bez tych różnych nacisków, no to wtedy decyzje no, nie są wypadkową debaty w Polsce. Poważnych ludzi, którzy się na tym znają. Po poważnej debaty, czym dysponujemy w sensie surowców energetycznych, tylko podejmujemy decyzje akurat takie, jaki trend jest, który się pojawia na tym gruncie tak zwanych silnych w Europie. I to Francuzi oczywiście na tym skorzystają.
Polska praktycznie gospodarki nie ma. Nie ma przemysłu ciężkiego, nie ma stoczni, nie ma hutnictwa, górnictwo ledwo. Jeżeli chodzi o transport, również wszystko uległo degradacji. No jest tragiczny bilans, jeżeli chodzi o tę sferę naszego życia.
Znaczy, tu jest coś w rodzaju takiej chwilowej konsumpcji, tak się to widzi, bo pamiętajmy o tym, że te wyprzedane niektóre gałęzie przemysłu czy gałęzie finansów, bo tu banki na przykład to jest rzecz tragiczna z naszego punktu widzenia, one spowodowały coś takiego łatanie tych dziur ciągle, czyli przejadanie tego na koszt przyszłych pokoleń, przy czym, jak mówię, widzimy, że to się już kończy. Bo te pomysły na przykład na to, żeby lasy sprywatyzować, takie różne, które się pojawiają, to jest szukanie kolejnych elementów, jak załatać coś, co jest potężną dziurą. Ale przede wszystkim to, co się mówi, gospodarki nie ma w znaczeniu podmiotowości. Bo to, że się zainwestują jakieś firmy zewnętrzne, to się coś pojawi, ale nie ma podmiotowości, czyli że tu jest właściciel. Że ten właściciel tu gospodarzy i ma wtedy decyzyjność, on nawet wymusza coś na rządzie sensownego.
Właściciel, gospodarz.
Dokładnie. I to jest rzecz straszna rzeczywiście. W tym obszarze jest to potężne takie zjawisko. Oczywiście ono się odbywa pod hasłem tak zwanego, czy odbywało pod hasłem tak zwanego liberalizmu gospodarczego, który nie występuje w Europie. Bo jest totalny merkantylizm i manipulowanie całą gospodarką na sposób, no jeśli ktoś dofinansowuje poszczególne finanse poszczególnych państw, prostym strumieniem pieniądza idącym z Brukseli czy via Bruksela z Berlina, no to jest generalnie czyste zarządzanie takie ręczne, a nie powiedzmy, że mamy, no niech zbankrutują albo niech sobie radzą sami, bo jest wolny rynek.
A Bruksela ma pieniądze?
Bruksela ma pieniądze oczywiście z podatku, czyli z poszczególnych państw, przy czym dopłacają ci najwięksi, ale system jest taki, jak wielu ekonomistów ocenia, że wspólna waluta, to euro, spowodowało poprzez pewne dość proste, z drugiej strony skomplikowane procesy, podrożenie produkcji różnorakich dóbr i usług w krajach mniejszych, które mogły mieć tańsze produkty i konkurować z Niemcami poprzez taniość. Niemcy mają wysokie zaawansowanie technologiczne, ale poprzez zrównanie cen ci mali nie są w stanie ceną konkurować, a technologią nie, ze względu na rozwój gospodarki niemieckiej. Wzrost eksportu gospodarki niemieckiej jest potężny i oni w tej chwili dominują. W tym sensie są w stanie przelewać w różne tam systemy finansowe, ale nie za darmo. Każde takie przelanie jest, dajcie nam więcej władzy nad własnym budżetem, czyli sprzedaje się już nie tylko przedsiębiorstwa, ale władzę nad własnym sektorem gospodarowania. Czyli nie już my będziemy kontrolować, co w budżecie może być, tylko trzeba się pytać, czy można. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Trzeba się będzie pytać, a jakie podatki? A jeśli zrównamy podatki do tych wysokich podatków, na przykład francuskich, to jak można marzyć o konkurencyjności, kiedy powiedzmy nasze technologie nie są jeszcze tak rozwinięte? To jest cały szereg rzeczy, które niby walczymy z ociepleniem klimatu, niby walczymy z zadłużeniem, a wszystko się centralizuje.
2010 kwietnia to data bez precedensu w historii świata. Jak dochodzenie do prawdy o wydarzeniu katastrofy samolotu rządowego z delegacją prezydenta na pokładzie stawia Polskę na arenie międzynarodowej.
No to obnaża to, jeśli mówimy o temat nasz jest kryzys, no to bezwzględnie jest to kryzys państwa. We wszystkich możliwych aspektach, to znaczy w aspekcie przygotowania wizyty, to można już tutaj widać namacalnie, jak to było przygotowywane, no to już wszystko jedno, co się tam działo w tym samolocie i tak dalej, to sama ta otoczka no, mówi o tym, że to państwo po prostu z głowy państwa nie jest w stanie minimalnie zabezpieczyć, no to jest w frontalnym kryzysie. A sposób wyjaśniania tej katastrofy mówi o kryzysie po prostu całego wymiaru sprawiedliwości, czy państwa jako takiego, które oddaje śledztwo i tak dalej. Więc tu, no to są, oczywiście to jest wszystko gdyby pudrowane tak zwanym PR-em. A to spotkamy, zrobimy benefis takiego człowieka, a to spotkamy się z jakimiś celebrytami, a to prawda dobrze tam nam wyjdzie z młodzieżą gdzieś, a to się z jakimś sportowcem gdzieś pojawimy. Zapudrujemy tą dosyć, byśmy powiedzieli...
Tak, panie profesorze, ale dwa dni prezydenta nie ma w Warszawie i uczestniczy w dwóch benefisach. No, atrofia, zanik państwa polskiego, poszczególnych jego segmentów, a prezydent jest od tego, by tylko reprezentować przyznawać ordery?
Bo jest kompletny prymat PR-u nad polityką. Tak naprawdę polityka jest rozumiana poprzez PR, tak, czyli ten public relations, czyli generalnie się tworzy klimat medialny i to jest główny główne zadanie, które wydaje mi się dzisiejsi rządzący sobie postawili. Jak wypaść w mediach? Jak zrobić, żeby to, powiedzmy, wyglądało pięknie, ładnie i kolorowo?
A statystyczny Polak? Rozmawiałem dzisiaj przed naszym programem ze studentem, który skończył wyższą uczelnię, szuka pracy. Studia wyższe, znajomość biegła dwóch języków zachodnich, dobry też staż w Parlamencie Europejskim. Okazuje się, że nie ma pracy. Ta osoba złożyła podanie w swoim biurze pracy w regionie. Miało być dofinansowanie ze środków unijnych na studia podyplomowe. Była nadzieja, okazało się, że dofinansowanie przyszło w tym roku dla mniejszej ilości osób, ale na kursy pisania CV.
Tam być może dla tych, którzy do Niemiec pojadą do pracy.
Bo to jest teren przygraniczny.
W tej chwili jest milion tam jakichś ofert rzekomych i tam jakichś do zawodów, szczególnie takich technicznych, pewnie będzie potrzeba.
Ale to jest też problem drugi, mówię o tym, bo u tych osób jest obawa przed założeniem rodziny.
A no to wszystko się łączy.
Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, dokładnie. Nie ma chleba, nie ma domu.
Nie, to wszystko się łączy. Dlatego kryzys nie dotyczy wielu sektorów. Gospodarczy, społeczny, kulturowy.
I odbija się na rodzinie.
Oczywiście.
Na człowieku.
Oczywiście. I proszę zauważyć, bo to też się nie zauważa na przykład takich rzeczy. A co ma ta gospodarka do tej kultury? Czy to też się łączy? Kiedyś rozmawiałem z jednym z redaktorów telewizji, takich z innych ośrodków. Na przykład, jak zyskać sponsora, już mówimy o tej kulturze takiej artystycznej, jak zyskać sponsora na jakieś ważne, ciekawe wydarzenie polskie? No idzie się do jakiejś ważnej, ciekawej firmy, która ma na to środki. A firma mówi, mamy powiedzmy korzenie we Francji. My właśnie w Awinionie sponsorujemy teraz Festiwal Kultury Francuskiej. No to są też tego typu rzeczy. To się wszystko jak gdyby zazębia. Wydaje mi się, zawsze jest pytanie o źródło i przyczynę. Ta przyczyna jest ideologiczna mimo wszystko. To znaczy zupełne odejście od narodowego myślenia o polityce. Że ona już nie jest narodowa, ona jest międzynarodowa. My jesteśmy wpisani w pewne konteksty. Przejeźdź dzisiaj, zobaczymy jutro, to nie jest istotne. Wielki globalny świat, to wszystko, co wymyślili wielcy na użytek małych, a sami tego nie realizują. Myśmy to przyjmowali poprzez poszczególne różne ekipy rządowe. Naturalnie też obciążeni potężnie postkomunizmem, kiedy te elity funkcjonujące nie tylko przecież w obszarze polityki, gospodarki, kultury, wszystkiego, one bardzo łatwo przychodziły w taką służalczość zewnętrzną i łapały to jako dobrą monetę i niestety dzisiaj są skutki opłakane. Jesteśmy na granicy takiego czegoś, co ten zegar tam tyka, ten zadłużeniowy, on wynika z pewnego wewnętrznego konfliktu w obozie tam, tym liberalnym, ale on też o czymś mówi, że to po prostu przekracza już granice sensu.
Brak narodowego myślenia o polityce, a co się dzieje z edukacją? Czy jest tutaj jakiś element, rdzeń, chciałoby się powiedzieć, narodowego myślenia. Coraz mniej historii, coraz mniej języka polskiego.
Dokładnie. To bezwzględnie ojciec już odpowiedział na to pytanie. Jest to zatrważające od tej strony.
Mówię o tym, ponieważ pan jest jeszcze pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, czy już nie?
Jestem jeszcze ostatni, bo dopóki się nie zbierze Rada, a ona już się pewnie niedługo zbierze, to jeszcze ostatnimi dniami jestem jeszcze członkiem kolegium IPN-u.
Też w tej instytucji chyba nie widać rozwoju albo progresu.
To cała ustawa, która była najpierw podpisana przez jeszcze marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, a później nowelizowana kilka razy, doprowadziła do sytuacji takiej, że mija rok od śmierci prezesa Kurtyki i nie ma prezesa poza takim tymczasowym, pełniącym obowiązki. Doszło do sytuacji zupełnie takiej, że praktycznie wygaszane są takie, w sensie wydawniczym różne rzeczy, to znaczy poprzez zamieszanie proceduralne, wydawniczym kolportażu książek. Że przypomnę chociażby taki pomysł zwolnienia dyrektora pionu śledczego w IPN-ie ze względu na to, że śledztwa były za drogie. Szczególnie to śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej, więc uderzenie też i próba paraliżu pionu śledczego. Niektórzy pytają, czy chodziło o Gibraltar, czy może o Stefana Michnika albo kogoś. Przecież tych śledztw jest dużo. Czy jeśli odpowiedź jest tego typu, że praktycznie dyrektor pionu śledczego nie jest w stanie zakazać prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, żeby zakazać wydatków na dane śledztwo. On odpowiada wedle wewnętrznych procedur. To trzeba być wniosek dla prokuratora prowadzącego śledztwo gibraltarskie, a nie w stosunku do dyrektora pionu śledczego, który za to nie odpowiada. Wniosek o dymisję. No więc jasne i mocne sygnały. To jest tak zwana polityka historyczna. No ona, która w tej chwili no absolutnie jest w sprzeczności do tego, co było za czasów prezesury Kurtyki.
Kryzys społeczny, gospodarczy i polityczny w Europie i w Polsce. O tym dzisiaj rozmawiamy z panem profesorem Mieczysławem.
Ja może, ojcze, jeśli tak, bo pewnie będziemy zmierzać też do pytań.
Tak.
A ja chciałbym jeszcze ku pokrzepieniu serc. Bo pytanie, zawsze to trzeba troszkę widzieć na tle. Ja to czasem z przyjaciółmi rozmawiam, też nieco narzekając, ale no, będąc w tej Hiszpanii chociażby, która przeszła pewne transformacje te ideologiczne, o tym mówię, no tam pomysły były do tego stopnia daleko idące, gdzieś na forum parlamentu, żeby małpom nadawać prawa osobowe, takie się pojawiały w tych takich lewicowych pomysłach tam. No może nie przeszło, ale radykalizm tych poglądów jest niezwykle daleko idący. Kiedy się popatrzy na to, próbę zdefiniowania tożsamości kulturowej tego narodu, z gruntu katolickiego, jeśli całe dziedzictwo popatrzymy, jakie niesie z sobą, poprzez zabytki, poprzez tradycje, pewne obyczaje, no to jest aż do szpiku kości, poprzez nazewnictwo nawet katolicki. I w tej chwili, kiedy patrzymy na tą zbiorowość różnorakich też ludów, narodów, języków, no to praktycznie trudno jest znaleźć element konstytuujący wspólnotę. Ja to odnalazłem ten element tylko w jednym miejscu, nie w kościele niestety, bo mało ludzi i tak dalej, ale na meczu, na stadionie. Czyli rozrywka jest elementem konstytuującym wspólnotę.
Czyli igrzyska.
Igrzyska, ale one są wiadome tylko do czasu. I tu, kiedy się wraca jednak do tego kraju i pójdzie się na rekolekcje wielkopostne, zobaczy się, co się dzieje w tym obszarze, to oczywiście jest kryzys, oczywiście są problemy, ale jest niezwykle głęboki fundament, na bazie którego można by wszystko odrodzić. Tylko żeby dowartościować to, co jest najbardziej istotne w tym narodzie. I od tego, od tych zasad, od tego, co najgłębsze, od tej tradycji, zacząć odbudowywać wszystko, bo tak naprawdę tu jest klucz. Jeśli tego by nie było, to byśmy z nadzieją nie mówili. I gospodarkę da się odzyskać, i politykę da się odzyskać, i media da się odzyskać, tylko trzeba uszanować to co tutaj jest, bo naprawdę w Europie jest gorzej.
I Polacy to potrafią zrobić. Dwudziestolecie międzywojenne pokazało między innymi, na co Polaków i Polskę stać. Szkoda, że ostatnie 20 lat takiego przykładu nam nie dają.
Bo w okresie międzywojennym trudnym bardzo. Pamiętajmy, skonfliktowanie narodowościowe było, bardzo słaby dostęp do morza, dwa totalitarne państwa, które tylko czyhały, żeby nas zniszczyć i ostatecznie to zrobiły. Ale była jedna zasada obowiązywała, że my chcieliśmy być niepodlegli, że to był cel, bycie niepodległym, niezależnym, zrobieni, no to dlatego Gdynia, żeby mieć niepodległy dostęp do morza, no dlatego Centralny Okręg Przemysłowy, żeby mieć niepodległe zbrojenia.
Wspólna waluta.
Waluta polska, ratowanie systemu poprzez nieuzależnienie się zewnętrzne, to Władysław Grabski, czyli odejście od uzależnienia zewnętrznego tylko na bazie Polski i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu się chciało. Natomiast tutaj jak gdyby przeżarci zostaliśmy w elitach ideologią, którą tam naprawdę ci, którzy wymyślili tę ideologię, ja jestem przekonany, że oni w to nie wierzą. Natomiast nam to dano jako element do życia.
657-0011 i 657-0012, wcześniej oczywiście obowiązkowy, kierunkowy 56, to dla widzów i słuchaczy w Polsce. Dla tych z Państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami ojczyzny, numery 011 to oczywiście z Ameryki Północnej i dalej 48-56 i 657-0013, 11-48-56, 657-0014. To są numery do naszego toruńskiego studia. Dziś z panem profesorem Mieczysławem Rybą rozmawiamy o kryzysie społecznym, politycznym i gospodarczym w Europie, jak i w Polsce. Skoro mówimy o Polsce, nie możemy nie mówić o polityce zagranicznej naszego kraju. Wydawało się, że w przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego była to dosyć klarowna polityka i też dosyć klarowny zespół działań integrujących całą część naszego kontynentu.
Znaczy dzisiaj jest to prosto definiowane, to nawet nikt nie ukrywa, tylko mówi ładnymi słowy, ale jak ktoś rozczytuje proste zdania, no to jest w stanie to opisać. wpisujemy się w kontekst procesów generalnych. Czyli procesy generalne są na linii Waszyngton, Berlin, Moskwa.
Panie profesorze, odbierzemy telefon. Proszę. Bardzo proszę. Halo, słuchamy Radio Maria i Telewizja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica. Tak. Pozdrawiam serdecznie. W drodze słucham pana profesora, słucham ojca i tak myślę, słyszę, pokazujemy jakieś objawy, prawda? Widzimy, że to się dzieje. Myślę, że trzeba by też pytać, dlaczego to się dzieje i do czego to zmierza. Powiedziałbym, to jest totalna zmiana, to co pan mówi, kulturowa, no ale to jest odejście od fundamentów. To są chyba konsekwencje, tego, co stało się w raju. Nie chcę ciebie, nie chcę twojego planu, ja mam swój plan dla siebie. To jest to, co Lucyfer powiedział Panu Bogu, nie będę ci służył. Akurat odwrotnie niż Maryja, niż chociażby to, co czytamy w Piśmie Świętym, w objawieniu, co mamy, to, co Archanioł Michał, no i wszyscy, którzy kimś zostali w historii, których historia nie zmiotła, do takich należy chociażby Jan Paweł II. Widzimy, gdzie buduje się przyszłość i jak buduje się przyszłość i wielkość prawdziwą. Tylko z Panem Bogiem. I to jest w tej chwili, to jest wojna cywilizacyjna. Nie wiem, jak pan profesor widzi, ale ja widzę, że walka z Polską to nie jest tylko dlatego, żeby na przykład mieć nasze zboża, mieć naszą ziemię, mieć tę część świata, który na imię Polska terytorialnie. Tu chodzi o zniszczenie chrześcijaństwa. Polska, wielomilionowy naród, tu w ojczyźnie i w świecie, z Polonią, jest katolicka. To jest jeden język równocześnie, jedna kultura, jedna religia. I właśnie religia katolicka, i to przeszkadza tym, którzy na Bogu nie budują, tym, którzy Pana Boga nienawidzą. I ci, którzy nienawidzą Kościoła, wszyscy dziwnie się jednoczą, proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o walkę z Kościołem. Nie tylko ateiści, ale inne jakieś, powiedziałbym, wyznania czy sekty jednoczą się przeciwko Kościołowi. To widać. Oczywiście, żeby to zniszczyć, to trzeba zniszczyć rodzinę. Żeby zniszczyć rodzinę, to między innymi trzeba zniszczyć gospodarkę, bo nie będzie chleba, rozproszą się, pójdą za chlebem, bo człowiek musi do życia, musi mieć pokarm też fizyczny. I pójdą za tym, żeby jako tak godnie żyć, bo już trochę nie wyszliśmy gdzieś z dżungli, tylko już byliśmy na jakimś stopniu rozwoju, również tego gospodarczego, materialnego. Tak. Ale ja widzę, panie profesorze, ten proces dokonuje się nie od dzisiaj. On jest cały czas jakoś tak prowadzony, patrząc na Polskę. To sięga, jak powiedziałem, raju, to się objawiło później, to nie przeciwko Bogu nie będę, z Tobą nie będę Tobie służył, nie chcę wolności z miłości, tylko od miłości, od Ciebie i tego, tak, no i jest człowiek nieszczęśliwy, są konsekwencje, po prostu łudzi się, diabeł zawsze człowieka łudził, oszukiwał. I widzę, że to, ten proces był cały czas i to jest, myślę, że trzeba by to widzieć. Ja to nazywam schładzanie. Proszę popatrzeć, w komunizmie cały czas schładzali patriotyzm. Wtedy był internacjonalizm, Związek Radziecki i tak dalej. Polacy jakoś tak mieli instynkt samozachowawczy i bronili się przed tym, ale jednak dużo zła zrobiono. Wielu sprzedawczyków też było. Ludzi takie miazgi, a nie aktery i nie umysły wielkie. dużo tego było. Jak patrzę nawet na tych tak zwaną inteligencję, to ja to dyplomiuchy, tak bym nazwał, nawiązując trochę do wypowiedzi kiedyś marszałka Dorna mówił wykształciuchy. Myślę, że nawet nie wykształciuchy, tylko dyplomiuchy, dyplomy. To tacy zbieracze dyplomów, a tam za dużo zrozumienia nie ma. W każdym razie i charakteru nie ma, bo u nas też kształcili ludzi, ale nie kształcono charakterów. Jak tak patrzę nawet na inteligencję, nawet na profesurę, często, proszę wybaczyć, panie profesorze, ale raz po raz to widzę, że niejednokrotnie jest to tak zwana inteligencja, że nie tylko profesorzy, to honory i honoraria tylko. Okazać ich tak szacunki, nie wiadomo jak, i honoraria, i pieniądze, płacić im, a nie ma brak charakterów tego, co kształtowało się w Polsce przedwojennej. Czy później jeszcze harcerstwa jakieś są, i obserwuję tych starych profesorów, tych harcerzy kiedyś. Oni mają charaktery. Może za długo mówię, ale pierwsze, schładzano patriotyzm, czyli miłość ojczyzny. Nie ma ojczyzny. Wykorzenienie z własnej kultury, z własnego języka, z własnej przepięknej przeszłości, oderwać od wszystkiego. Wszystko to zhańbić, wyśmiać. To teraz widać, jak hańbią nawet śmierć. To, co się dzieje, proszę pana, to jest, tego Polska nie widziała. To wyśmiewianie prezydenta, śmierci, to, co w Smoleńsku się stało. Wyśmiać. I wykorzystują, ja jestem zaskoczony, chociażby ten sportowiec takie sukcesy odzyskiwał i on, że to go już nudzi. To niech skacze dalej. On jest od skakania był, ale nie znaczy, czy to nie wystarczy tylko skakać, trzeba wszystko rozumieć, prawda? To jest dopiero w pełni dopiero można, ale to nie zostawiam, bo to skakanie było dobre. W każdym razie, ja bym tak nie potrafił, w każdym razie. Tak, ale drugie, co schładzano, proszę zobaczyć, ci, którzy gospodarkę powinni prowadzić, oni schładzali gospodarkę. Ci wszyscy ministrowie, nie ministrowie, komu oni służyli. To tak jak się teraz dyskutowali o tych emeryturach, przecież w tej dyskusji nie chodziło wcale o emerytury, tylko kto ma ukraść te pieniądze. Czy mają dać tym OFE, czy mają sami ukraść, prawda? A w sumie pokrzywdzeni będą ci emeryci. Ale to jest inne. Proszę zobaczyć, ci, co byli ministrami, mieli służyć i gospodarcy, także oni likwidowali, schładzali gospodarkę. I wmówili ludziom, że to jest tak trzeba. I co jeszcze widzę? Bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Schładzanie religijności. Schładzanie religijności. I tutaj powinniśmy się nie tylko wszyscy modlić bardzo mocno za Kościół cały. Żebyśmy wszyscy byli świadomymi uczniami Chrystusa. I świeccy, i duchowni. I z oddanych niezwykle kapłanów, siostry zakonne, braci zakonnych, biskupów oddanych, tak jak ojce, o takich Wyszyńskich, o takich Karolów Wojtyła, o takich, o tych wielkich, którzy byli i są jeszcze wśród nas, żeby to było dalej i wtedy przetrwamy. Nie dajmy sobie schłodzić ani patriotyzmu, trzeba to rozwijać, ani wobec ojczyzny nic jesteśmy. Jesteśmy wszędzie obcokrajowcami, nigdzie już u siebie. I tego, co mamy, nie będziemy mieć. I tak, jeżeli nie będzie tego patriotyzmu, nie schładzać gospodarki, rozwijać każdą, chociażby najmniejszą, ale swoje, nie czekać, żeby ktoś dał i wreszcie nie być u kogoś w niewoli na garnuszku, nie jest z ręki, tylko mieć niezależność, wolność, no i nie schładzanie religijności, ale rozwijanie, miłość do Pana Boga. I wtedy przetrwamy. To było, tak widzę i to jest, a te wszystkie rzeczy, czy to co się dzieje, to jest wpisane w likwidację Polski, tego narodu katolickiego, żeby ten katolicyzm się nie rozwijał, ale umierał. I o to chodzi tutaj. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, dziękujemy ojcu dyrektorowi. Szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pan profesor.
Znaczy oczywiście dużo wątków, natomiast ja bym w 100% się zgodził z tym, co jest wielkością z jednej strony ludzi, a z drugiej strony całych narodów. Ja to posługiwałem się tym przykładem hiszpańskim z ostatnich swoich doświadczeń, ale również są to dosyć porównywalne narody co do swojej misji dziejowej, jaką spełniały. Pamiętajmy, że od wschodu myśmy bronili Europy przed tym najazdem tureckim, islamskim z tej strony. Natomiast oni wiele setleci bronili Europy od tutaj od strony arabskiej, Maurów. I ta misja obrony Europy później się przeniosła na misję, która się gdzieś ujawniła w Ameryce Łacińskiej. Z takim księdzem, z profesorem Cezarem Tarachą, żeśmy rozmawiali tam będąc w Hiszpanii, z takim księdzem bardzo pobożnym, który próbował nam to opisywać i mówi, to podboje to są jeden z elementów tam mniej istotnych. Natomiast za tym szła potężna misja też kulturowa, religijna i cywilizacyjna. I mnóstwo tych Hiszpanów wyjechało wówczas właśnie w takim celu. Mieli pewną wizję niesienia tego wszystkiego, ale ze względu na to, że głęboka wiara temu towarzyszyła. Że te narody miały swoją misję w dziejach ze względu na głęboką jakąś wiarę i to powodowało, że tę wielkość od powiedzmy Wiednia u nas po różne inne wypadki hiszpańskie. Później nam to pozwoliło bronić Europy przed zalewem komunistycznym. I teraz jeśli chce się szukać źródła odrodzenia, czyli tej wielkości, czyli celu, jakiś cel musi być, to bezwzględnie poprzez powrót do tego. To jakoś nam uporządkuje wszystkie inne te cele, o których rzeczywiście o mnogości tych różnych spraw tutaj mówimy, bo one jak gdyby ludzi trapią, ludzie tym żyją. Ale rzeczywiście źródło kryzysu jest o wiele głębiej i ono jest, to jest kryzys ogólnoeuropejski. Jak się, można mieć wrażenie, nie chcę powiedzieć, że tak już się dokonało, ale wrażenie, jak się jest właśnie tam, gdzieś głęboko na zachodzie Europy, że nie ma jak gdyby tego katolickiego narodu w tamtym wydaniu, a na pewno takiej polityki. I tutaj jest jeszcze ta szansa w Polsce, żeby to uratować i w tym bezwzględnie to jest klucz dla przetrwania.
Bardzo dziękuję panie profesorze. O kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Radio Maria i Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo?
Prosimy, szczęść Boże. Bardzo dobrze.
Szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Ja słuchałem przed chwilą wypowiedzi ojca Ryzyka na temat miłości boskiej i z tym się wielce zgadzam. Z tym, że w tej wypowiedzi nie bardzo ją słyszałem, bo Pan Bóg jest miłosierny.
To znaczy, panie Janie, najpierw sobie przypomnijmy temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, temat spotkania z profesorem Mieczysławem Rybą, kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy w Europie i Polsce. I w nawiązaniu do tego tematu proszę o wypowiedź.
Kłamstwa.
Halo? Ale chyba się nie słyszymy. Rozmowa polega na słuchaniu się i mówieniu. Tak, nie możemy. Trudno nam jest w taki sposób rozmawiać. 657-0011, 657-0012, wcześniej 56, numer kierunkowy, obowiązkowy. To numery dla słuchaczy i widzów z Polski. Państwo, którzy odbierają nasz program za granicami, wybierają zza oceanu 11, w Europie 48-56 i 657-0013, 657-0014. Radio Maria, Telewizja Trwam, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść
ja w tej chwili
Boże.
Słucham wywiadu z panem profesorem Rybą, i również ojca Ryzyka. Wydaje mi się, że...
Kogo my słuchamy? Kto do nas telefonuje?
Wydaje mi się jednak, że ojciec Ryzyk mimo...
Ale czy możemy poznać pańskie imię?
Proszę?
Czy możemy poznać pańskie imię?
Moje imię jest Leszek.
Skąd
imię Leszek.
Pan telefonuje, panie Reszku?
Przemyśla dzwonię.
Słuchamy.
Ja słucham właśnie wywiadu profesora Ryby w tej chwili, który mówi bardzo mądrze o wszystkich sprawach dotyczących nas, Polaków. Jednak wydaje mi się, że ojciec Ryby jakoś tak zbyt wiele wątków poruszył tutaj i tak jakby
demolował
to, co mówi profesor Ryba.
Panie Leszku, posłuchajmy pana profesora.
Znaczy... Ojciec Tadeusz zwrócił uwagę na, bo możemy mówić o różnych przejawach kryzysu, taki jest temat. Temat jest kryzys w Europie.
Polityczny, społeczny, gospodarczy.
Tak, różnorakich tych. I ojciec zwrócił na najbardziej istotową rzecz tego procesu. I wydaje się, że Bo oczywiście możemy się zatrzymać na zjawiskowym opisie tego, co się dzieje, prawda? I my to widzimy łącznie z tym, że no nagle nie mamy ludzi w sensie przyrostu, żeby emerytury zapewnić ludziom starszym. I możemy opisywać, no tak, no to przyjmijmy skądś. Przy czym zjawisko kryzysu jest zawsze gdzieś głęboko w duszy i zawsze jest gdzieś głęboko w kulturze. A kryzys kulturowy jest kryzysem religijnym w sensie ścisłym, więc bezwzględnie wydaje się, że to wszystko się ma ze sobą, mówiąc najzupełniej w skrócie. Czyli najbardziej istotowe rzeczy są właśnie w relacji do Boga i pojedynczych ludzi i całych narodów.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kolejne połączenie. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa. Ja przepraszam, że ja dzwonię dzisiaj, bo już od kilku tygodni próbuję się dodzwonić. Dzisiaj byłem tam, dzwoniłem do pani doktor Krupy, nie na temat.
Panie Grzegorzu, słuchamy, mamy nadzieję, że teraz na temat.
Ja po prostu 30 lat działam społecznie, byłem w podziemiu i uważam, że wczoraj zresztą byłem na Czarnym Czwartku, że to jest niewiarygodne, że tak można... Po prostu, że wszystko to, co się dzieje, jest to olbrzymie kłamstwo. Po prostu komunizm to był zbrodniczy system i tak jak pisał Józef Mackiewicz, Niemcy robili z Polaków bohaterów, a komunizm po prostu niszczył od środka człowieka poprzez odebranie mu Boga. I teraz przyszedł nowy system, kapitalizm, który jest taki sam jak komunizm, tylko że jest bardziej skuteczniejszy. Dlaczego to nikt tego nie widzi? Usuwa Boga, pieniądz jest na pierwszym miejscu, jest zwykły totalitaryzm partyjny. Proszę, Unia Europejska jest organizacją, która wszystkie niemoralne podaje i popiera. Przecież nawet usunęła Boga i katolicyzm i no przecież to się wszyscy, jak my jesteśmy niewolnikami we własnym kraju, urzędnicy są arogancy, sądy nie działają, wszystko jest w rozkładzie, cały przemysł, nikt nic nie ma do powiedzenia, grupa bogaczy rządzi i po prostu, ale dużą winę ponoszą ludzie, bo ludzie są po prostu od wewnątrz zniszczeni, nie wszyscy, ale ogół, to jak są wybory, głosują na komunistę, głosują na liberała, no co się dzieje, nikt nikogo nic nie obchodzi, no przecież to jest tak ewidentne, że jak można Pan Jezus powiedział, że jeżeli Jerozolima się nie nawróci, to kamień na kamieniu została za nie. Jeżeli naród polski się nawróci, to tak samo będzie.
Panie Grzegorzu, dziękuję również za tę wypowiedź. Pan profesor?
Znaczy, krótko mówię, on komunizm, pan doświadczył go, jak pan mówi, panie Leszku, działając też w opozycji, w tego całego totalitaryzmu i zniewalenia. Niestety w wielu krajach zachodnich nie widzi się tego tak. Potępienie narodowego nazizmu tak zwanego, czy narodowego socjalizmu, czy hitleryzmu jest powszechne, natomiast komunizm funkcjonuje nie tylko w symbolice, tylko w przetworzonej formie kulturowej. Po prostu studenci, z którymi nawet się miałem okazję, no niektórzy deklarują się jako komuniści nowego typu. I to jest rzecz o tyle istotna, że za tym idzie tak czy inaczej jakiś ateizm. Ojciec Tadeusz mówił jednoznacznie o tej relacji do Boga, tam od razu to jest podszyte ateizmem i realną wrogością. To, że się później to przejawia w postaci takiej, że ktoś przychodzi na mszę i dokonuje zbezczeszczenia mszy, to jest po prostu skutek tego. Więc niestety Europa nie wyszła, to znaczy Europa została przeorana taką rewolucją od lat 60. i ona echem jak gdyby do nas przychodzi. Tylko...
I ten napór idzie, zdaje się, od Hiszpanii, Francji, przez Niemcy?
Dokładnie, ono przeorało to wszystkie kraje. Zresztą była taka zasada, którą oni wtedy ogłosili, że trzeba iść pochodem przez instytucje, czyli oddolnie od Gramsciego, takiego ideologa, filozofa włoskiego, który przed wojną jeszcze mówił, że trzeba zrobić robić rewolucję kulturową od dołu i przechodzić przez instytucje i zmieniać instytucje.
Lenin też to mówił, że nie zdobędzie orężem Europy, ale jeżeli zainfekuje uniwersytety.
No to jest kluczowa sprawa, to jest kluczowa sprawa, jeśli bierzemy pod uwagę elitę, bo też pan tutaj narzekając też na naród i tak dalej. Wydaje mi się, że problem u nas w Polsce, jak w wielu krajach, jest raczej z elitą niż z samym narodem. Że on musi mieć mózg jakiś. Ten mózg, jeśli on nie działa, w sensie elity intelektualnej, która jest w stanie pokazać pewne wektory rozwoju, jak gdyby uszanować też własną tradycję i kulturę, no to ten naród właśnie tak dziczeje w wielu zachowaniach.
Jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jolanta z Krakowa.
Słuchamy pani Jolanto.
Ja chciałabym podać taką informację, która będzie potwierdzeniem działań mających po prostu na celu oderwanie nas od patriotyzmu, od historii i budowanie innego państwa. A mianowicie kiedyś pan Ziemkiewicz w Telewizji Polskiej w programie drugim był taki trzyodcinkowy serial dokumentalny Historia III RP. I pan Ziemkiewicz tam cytował słowa pana Michnika, które padły w 1989 roku, żeby budować państwo polskie w oderwaniu od tradycji, od historii, od korzeni. Czyli właściwie stąd widać, co Gazeta Wyborcza robi, właśnie działania przeciwko patriotom, przeciwko Polakom, a także po prostu nagradzanie takich osób jak pan Michnik przez pana Komorowskiego. No i właśnie wspólne działania w tym kierunku razem z panem Tuskim, jego rządem, właśnie w ograniczeniu nauki historii, języka polskiego, wszystko się zgadza. I takie osoby jeszcze właśnie są nagradzane, promowane no, naród polski nie jest kompletnie świadomy, że to jest po prostu rzeczywiście plan realizowany od lat i że pan Michnik nie powinien być absolutnie traktowany pozytywnie jako właśnie osoba ważna. Dlatego, że po prostu jest to człowiek, który po prostu jest przeciwko państwu polskiemu, narodowi polskiemu, no i oczywiście religii. I to cały czas realizuje, a teraz właśnie jeszcze wzmocniony przez medal i promowanie przez obecny rząd i prezydenta Komorowskiego. Więc automatycznie widać, że Gazeta Wyborcza absolutnie nie powinna być kulturotwórcza i powinno się po prostu kompletnie lekceważyć to medium. Tak samo to jak niestety, ale również powiem tygodnik powszechny, co słysząc dzisiaj po prostu słowa nagradzanych osób, no to niestety, ale też będzie się wpisuje niestety w politykę realizowaną przez pana Michnika i obecny rząd. I musimy być bardzo uważni i naprawdę świadomi tego, co się wokół nas dzieje i absolutnie tym samym nie dawać się lepić na modę tych osób, ponieważ oni szkodzą nam wszystkim, każdemu z nas, każdemu Polakowi. I uważam, że głupim człowiekiem jest ten, który nie chce słuchać prawdy, a po prostu jak ślepy idzie za takimi ludźmi bez żadnej krytyki po prostu, bez krytycyzmu, bez żadnego myślenia.
Pani Jolanto, bardzo dziękuję za te refleksje również.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Profesor Mieczysław Ryba. Panie profesorze.
No pamiętajmy, że ideologia liberalna, czy liberalistyczna, czy w różnych tam przetworzeniach takich socliberalna, jak niektórzy określają, no dezintegruje sama w sobie, to znaczy ona generuje takie procesy egoistyczne, indywidualizm i tak dalej. Rozkład pewnych więzi społecznych, które się pojawiają na płaszczyźnie życia europejskiego od lat, różnych więzi, niektórzy tam ci zachodni socjologowie nazywali to mianem kapitału społecznego, że ten kapitał zanika, czyli na przykład nawet proste sąsiedzkie rzeczy, że ktoś był okradany i sąsiad go obronił, a w tej chwili to zanika, to też dzieje się na większych wspólnotach i religijnych, a zarazem narodowej. Rzeczywiście pewne takie procesy, które są widziane jako tworzenie nowego raju na ziemi, bo to tak zawsze jest podawane, no to są przez ośrodki medialne. One, wydaje się, mają nawet większą władzę i tu pani starała się jak gdyby zaczęły ten jeden ośrodek opisywać ze swojego punktu widzenia, one mają nieraz większą władzę nad społeczeństwem niż sami rządzący. Może powiem jeszcze inaczej. Czyli rządzący są zależni od tych ośrodków medialnych, bo wiedzą, że poprzez media są wykreowani na polityków.
Te media mają wpływ na rządzących.
No, bo są wszechmocne, są finansowo mocne. I to doskonale widać, jak się zachowują, powiedzmy, poszczególne. Ja obserwowałem, powiedzmy, tę historię, ojciec podnosił tę kwestię chociażby ustawy o IPN-ie. Ona z taką pewną niechęcią przez pewne środowiska, nawet w Platformie było przyjmowane to z pewnym oporem, długo się to toczyło. Natomiast siła nacisku Gazety Wyborczej, różnorakich takich wykreowanych nagonek na samego prezesa Kurtyki, tak była mocna, że tylko wtedy domagano się, no widzicie, czekamy na waszą reakcję, aż w końcu doprowadzono ze skutkiem do zmiany. I to jest w wielu różnych dziedzinach.
Chociażby formacja młodzieży, wychowanie młodzieży, ojciec rektor w swojej wypowiedzi w telefonie wspomniał o tych metodach komunistycznych, które na fałszu budowały historię, znaczy fałszowały historię po prostu i odwracały młodzież od patriotyzmu, a dzisiaj okazuje się, że w jednym z kanałów, czy w jednym z programów wielu kanałów telewizji Polsat, w konkursie, gdy młody chłopak 17-letni Piotr Wolwowicz, zdaje mi się, zaśpiewał piosenkę Andrzeja Rosiewicza, pytasz się, co właściwie mnie tu trzyma, mówiąc o Polsce, o polskości, został wyśmiany. Nie skrytykowano jego merytorycznie, ale wyśmiano go za to, że taki temat poruszył, używając słów skończ z tą bogoojczyźnianą tematyką.
No to jest broń. Tutaj ojciec dyrektor też o tym mówił. Znaczy, praktycznie od strony merytorycznej, w dyskusji takiej poważnej, tam ci prześmiewcy nie są w stanie wygrać tej dyskusji, bo nie są w stanie pokazać...
Dlatego zabijają ją właśnie...
Tak, taką quasi satyrą, ale taką, powiedzmy, jak ojciec słusznie mówił, że się śmieje w sposób mało śmieszny, tylko chodzi o to, żeby wyszydzić to, co jest jakąś zasadą, jakąś wartością życia, jakimś tradycją. To jest pewna taka broń, którą się... Chociaż tak naprawdę ten przeciwnik jest sam śmieszny w sobie, gdyby tak dobrze się zastanowić, czym ci ludzie żyją, jakie sobie cele stawiają. Jeśli rozrywka jest jedynym celem życia, to oni są śmieszni, a raczej pożałowania godni. Ale to są te typowe techniki manipulacyjne. Wyśmiać kogoś, prawda, i poniżyć przez to. Zblokować go później na pewne zachowania.
To się dokonuje na pojedynczych osobach, ale to się również przynosi na społeczności i społeczeństwa.
Dokładnie. Niektórzy na przykład mówią, że chociażby tego typu... Różne są aspekty wejścia na przykład Grossa z kolejnymi książkami, ale jedną z nich, niektórzy socjologowie mówią, jest wzbudzenie w narodzie kompleksów, czyli go uderzenie takim mocną dawką w wmawianie mu winy po to, żeby on później zachowywał się jak taki zaszczuty, powiedzmy, wspólnota taka nie mająca poczucia wartości samej z siebie, nie potrafiąca wygenerować jakichś celów, wszędzie gdzieś uciekająca przed tym atakiem czy przed tym śmiechem.
Czyli nie budowanie potęgi narodowej, a wręcz przeciwnie, zatruwanie dumy i tożsamości narodu.
Bo co innego jest krytyka do tego, co było wadą, no chociażby co innego było oczyszczanie pamięci polskiej z przeszłości ubeckiej w Polsce przez IPN. To były bolesne, wielu ludzi się w to uwikłało. To jest potrzebne. A co innego jest po prostu odrzucanie całej tradycji i ją paplanie w taki, powiedzmy, w błocie najnormalniej w świecie. No można tego to po prostu tak nazwać. To jest zupełnie inna rzecz. Inna jest troska nad tym, że my się pochylamy i w sposób prawdziwościowy próbujemy jak gdyby pewne rzeczy złe wyeliminować. A czym innym jest po prostu negacja wszystkiego, co jest istotą tej tradycji. A ona się zamyka oczywiście w pewnej wolnościowym nastawieniu. No, my jesteśmy tak zawsze po szlachecku, takie mamy pragnienia polityczne i międzynarodowe, a z drugiej strony w chrzcie mieszka. Tu się zamyka cała polskość i teraz uderzenie w samą korzeń automatycznie uderza w naród.
Co będzie dalej z Polską, ojczyzną naszą? Panie profesorze, jest jednak człowiekiem nadziei i te iskry nadziei w naszej dzisiejszej rozmowie gdzieś tam rozbłyskały.
Proszę pojechać na zachód i ja wiem, że to nie jest, że nie jesteśmy aż tak mocni. Proszę pojechać na zachód i zobaczyć, kto przychodzi w niedzielę na mszę do kościołów, gdzie jest na przykład emigracja duża. No, okazuje się, że najwięcej jest tych Polaków. To jednak świadczy o nas w sensie pozytywnym. I ja bym się zgodził z tymi diagnozami kryzysu, potężnego kryzysu państwowego, praktycznie zanika jak gdyby ta struktura państwa. Ona nie działa, ona działa tylko PR-owsko sprawnie. No tak jak kiedyś za czasów komuny to w SBC-ci działali sprawnie. Cały aparat państwa był w kryzysie, ale SBC-ci to działali sprawnie w sensie niszczenia ludzi. Jak tu ten PR działa. Natomiast, więc tutaj bardzo jest smutna refleksja. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę naród, naprawdę on się przez te 20 lat musiał zmagać z potężnym naporem. Proszę sobie prześledzić ten napór medialny różnorakich wzorców i szkolny i tak dalej. A mimo to on jakoś się wyróżnia na tle innych narodów europejskich, nie tylko my jesteśmy w takim kryzysie. I będąc pozbawieni nieraz podmiotowości ekonomicznej, nie mając własności na szerszą skalę czy innej, to tutaj mamy tę podmiotowość. I tu jest kluczowa walka w tej chwili. Tu ojciec dyrektor mówił, ale nie tylko, że tu jest jądro walki. Tak naprawdę, jeśli się tu naród wybroni, a ma ku temu szansę, już diagnozują stan kryzysu, jak mówiłem, Merkel stwierdziła, Sarkozy stwierdził, Cameron, że to poszliśmy w multikulti i nic nie ma. Więc nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Jeśli to się da obronić, moim zdaniem jest to nadzieja na przetrwanie narodu. Jeśli nie, to ja nie wierzę w jego przetrwanie. Nie takie narody ginęły w historii.
Dysfunkcja poszczególnych sektorów państwa polskiego, ale sprawnie działający PR, czyli propaganda, to jest tylko wizerunek. To jest tak.
Tylko. Znaczy, to jest wirtualny świat. Działa wirtualny świat. To tak jakbyśmy nie mieli co do buzi włożyć, do gęby włożyć, a włączymy sobie komputer, a tam jest cudowny obiad. I my się karmimy tym cudownym obiadem, który jest nierzeczywisty. On jest tylko w komputerze.
Pan minister Cezary Mech zauważył też na antenie Radia Maria jedno zjawisko, które troszkę stwierdził, że przeczy tezie asymilacji Polaków za granicą. Jeżeli Polacy wyjeżdżają za granicą, w Polsce nie mają szans na założenie rodziny, warunki socjalne w innych państwach Unii Europejskiej zdają się być ku temu dobre, to i tak mają większą, rodziny polskie cieszą się większą dzietnością niż rodziny tamtych krajów. Czyli nie jest jeszcze z Polską.
Nie jest aż tak źle.
Te rodziny wróciły do naszego
kraju. No właśnie, chociaż gdy porównamy dzietność ludów, powiedzmy gdzieś z arabskich, no to jest to niestety wszystko nieporównywalne. Chociaż no, trzeba szukać tych przyczółków nadziei. No bo problem jest ogólnoeuropejski. To papież Benedykt XVI, goszcząc w Polsce z pielgrzymką, nam to bardzo wyraźnie uzmysłowił, jaka jest nasza, i każdy ma jakąś misję, również tą misję w Europie. Próba naśladownictwa, ślepego naśladownictwa obcych wzorów, takich powiedzmy tych socjalistycznych nieraz, takich kulturowych, tępe naśladownictwo, jeszcze raz powiem, jest nie tylko antypolskie, bo nam wprowadza autodestrukcję, ale i antyeuropejskie, bo odbiera szansę no, pewnego odrodzenia, które moglibyśmy zaszczepić. W gospodarce może nie jesteśmy w stanie, ale w kulturze i w religii jak najbardziej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejsze rozmowy o kryzysie społecznym, politycznym, gospodarczym w Unii Europejskiej i w Polsce i nie tylko, bo również o jego źródłach, perspektywach i konsekwencjach rozmawialiśmy w Radiu Maria i w telewizji Trwam z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Raz jeszcze, panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.
Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.